Urodziłam się 24 maja 1924 roku w Szczepanowicach, powiat Tarnów. Ojciec Piotr, matka Anna z domu Kot, urodzona 18 października 1905 roku. Ojciec urodził się w 1889 roku w Łękawce. Łękawka jest na trasie z Tarnowa do Tuchowa, a Szczepanowice to duża, górzysta, rozległa wieś nad Dunajcem z parafią, ze szkołą. Mamusia miała jedną siostrę, ponad 10 lat starszą. Dziadek był w Ameryce dużo lat. Mamusia miała 7 lat, jak jej siostra zmarła przy porodzie. Urodziła syna Władka Warchoła. Zięć babki poszedł na wojnę i babka chowała wnuka. Mamusia moja bardzo młodo wyszła za mąż, nie miała 17 lat. Urodziła 5 dzieci. Zosię 23 maja 1923 roku, mnie 24 maja 1924 roku, Marysię 6 grudnia 1925 roku, Henryka 15 czerwca 1927 roku, Terenie późną jesienią 1928 roku. Ona jeszcze w zimie zmarła. Mamusia chorowała na suchoty. Tak się nazywała ta choroba. Zmarła w czerwcu 1929 roku. Nie miała jeszcze 24 lat. Zostało nas 4 dzieci. Ojciec ożenił się za 3 miesiące. Mieliśmy macochę. To była sąsiadka. Była chrzestną siostry Marysi, a jej brat był chrzestnym mojego brata, Henryka. Druga mamusia urodziła 3 dzieci. Franie 30 czerwca 1930 roku, Antosia 15 lutego 1932 roku, Terenie 24 lutego 1937 roku. Pamiętam pogrzeb mamusi. Babka chciała wskoczyć za trumną do grobu, ale jej nie dali. Ja miałam w ten czas 5 lat. Ja jako małe dziecko byłam zawsze chora. Pamiętam, że głowę nosiłam zawsze na bok pochyloną. Babka mi święconą kredą zrobiła krzyżyk na szyi, taką czerwoną chustkę kładła mi na twarzy i paliła takie gałganki. To się nazywało spalić róże. Jeszcze mamusia leżała chora w domu, jak kopnął mnie koń. Miałam rozszczepione kości, składali mi w szpitalu. Długo chodziłam z nogą w gipsie. To mi w ten czas zdjęli gips, miałam 5 lat. Od 6 lat poszłam do szkoły razem z Zosią. Choć nie miałam gipsu, ale tę nogę ciągałam, mówili na mnie kulas. Pamiętam, że to była prawa noga. Do pierwszej miałyśmy z Zosią jedną książkę, taki elementarz, razem polski i matematyka. Do pisania miałyśmy taką tabliczkę, rysik, gąbkę i ściereczkę do wycierania. W drugiej klasie to miałyśmy pióro. Trzeba było nosić atrament do szkoły. Zeszyty były zalane kleksami. Kierownikiem szkoły był Wojciech Czuj, ale pierwsze klasy uczyła pani Maria Kozikówna, bardzo dobra pani. Później wyszła za mąż. Nazywała się pani Mrozowa i była długo kierownikiem szkoły. Na jedną godzinę w tygodniu przychodził ksiądz na religię. Byłam sama w ten czas w szkole. Ja częściej chodziłam do szkoły, bo Zosia, starsza, to była w domu potrzebna. Ksiądz kazał wyciągnąć katechizm, ale ja nie miałam. Mój brat cioteczny pożyczył koleżance i ta mu nie przyniosła. Chodziła na pacierze. No tak się nazywała nauka przedślubna. Nie zapytał, dlaczego nie przyniosłam, tylko mnie wywołał do siebie. Wyciągnął pelcz z szuflady, kazał podać rękę i mocno mnie uderzył. Nie wiem, czy z bólu, czy ze strachu, posikałam się przy nim. Miałam w ten czas 8 lat, a chłopców to tak zawsze ciągał za uszy, że mieli granatowe żyły za uszami. A to dzieci, 7-8 lat. Ale długo nie chodziłam do szkoły. Jak była religia, to Zosia chodziła. A ja, jak trzeba było wiersze mówić. Z daleka go omijałam, tak się go bałam. Do szkoły mieliśmy blisko, ale trzeba było 2 razy przechodzić przez rzekę. Po deszczu, to było dużo wody, więc schodziliśmy przez sad księdza. Często spacerował on po sadzie ze swoim psem Hektorem, no to musieliśmy go obchodzić. Ja nie pamiętam, żeby kiedy rodzice pisali usprawiedliwienia, jak się nie poszło do szkoły. Były rodziny, co wcale dzieci do szkoły nie chodziły. Z biedy. Nie miałam jeszcze 10 lat, jak tatuś mnie zawiózł do Tarnowa, do swojej siostry. Byłam u cioci od kwietnia do zakończenia roku, to 3 miesiące. Ale na jesień poszłam do następnej klasy z Zosią. U cioci pilnowałam małego kuzyna, miał 3 latka. To był 1934 rok, była w tym roku wielka powódź. A w 1935 roku moja pancocha wysłała mnie do swojej kuzynki, do Błonia. Pasłam krowy i pilnowałam małych dzieci. Było ich 4 i jeszcze nie chodzili do szkoły. A mnie mieli posyłać co drugi dzień. Ale nieraz to tylko 2 razy w tygodniu chodziłam. Błonie należały do parafii Szczepanowice. Stamtąd miałam daleko do szkoły. W Błoniu byłam do późnej jesieni. Ale wiosną 1936 roku znów tatuś zawiózł mnie do Tarnowca, do cioci. Miałam 2 dzieci do pilnowania. Zosia miała więcej jak roczek. Tam do szkoły nie chodziłam. Byłam tylko 3 miesiące do czerwca. W 1936 roku wyjechaliśmy z rodzinnych stron na Pomorze do miejscowości Orle. Poczta Gruta, powiat Grudziądz. Urząd Ziemski w Grudziądzu parcelował ziemię majątku Orle za długi. Podane to było w gazetach do Tarnowa. Wyjechało 10 rodzin towarowym pociągiem. Z Żuchowy wyjechały 4 rodziny. Witalis, Bibro, Nowakowski i Świerczek. Z Piotrkowic 2 rodziny. Wojtanowicz i Nowak. Z Janowic 1 rodzina, Trytek. Ze Zbyltowskiej Góry 1 rodzina, Szczesak, a my ze Szczepanowic. Ale jeszcze 2 rodziny. Nitek, Drwal, Smuda, Szczepanek, nie wiem skąd przyjechali. Każda rodzina miała duży wagon. Z jednej strony to były konie i krowy. Tatuś wziął dużo drzewa, to pobudował taki duży szałer, żebyśmy nie żyli pod gołym niebem. A w drugiej połowie wagonu to mieliśmy mieszkanie. Z nami jechał tatusia brat i sąsiad. Młody chłopiec miał powołanie do wojska. Pomagali tatusiowi postawić szawer, zebrać zboże z pola, bo na polu miał tatuś kupione zboże. Każdy z tych rolników dostał po 12 hektarów ziemi. Bardzo dobrej ziemi. Nasza parcela jest mniejsza, bo mamy 3 hektary wody. Jezioro ma około 100 hektarów wody. Od kościoła z Gruty ciągnie się w stronę Orla. Wpada w ziemię orleńską. Jest granica przez wodę. W Europie to jedyna granica. Wszystkim parcelom rząd budował dom i zabudowania gospodarcze, drewniane. Oni mieli drzewo już tak pocięte, że na miejscu tylko składali. Dachy były pokryte gontami, takie czarne małe deseczki. Dom miał 2 pokoje. Kuchnia była, sień i weranda. Na Wszystkich Świętych wyprowadziliśmy się z szałasu do domu. Jesienią Władek Ryba poszedł do wojska. Był w Dębicy, ale po przysiędze przenieśli go do Grudziądza. W Grudziądzu był 5. pułk strzelców konnych. Władek często był u nas na przepustce, bo miał tylko 18 kilometrów. Jak jeszcze byliśmy w Szczepanowicach, to tatuś go zatrudniał. Dużo tatusiowi pomógł. W ten czas, w 30 roku, budowali mościce. Tatuś miał konie, wiózł z Dunajca piasek. Brał Władka do pomocy. Pamiętam, jak Władek miał 18 lat, to był dużo wyższy od tatusia. Na urodziny kupił mu tatuś ubranie takie, granatowe w białe, wąskie paseczki i buty. Jak bardzo dziękował. Jego mamusia zmarła wcześniej od naszej, ale oni byli większe dzieci. Jego ojciec nie ożenił się, też ich było 4. Ale z wojny nie wrócił. W Szczepanowicach na zewnątrz kościoła wisi tablica ku pamięci poległych w czasie wojny. Przez 3 lata do wojny tatuś kupował maszyny rolnicze. Miał już kierat, młockarnię, siewnik. Kontraktował buraki cukrowe, cebulę, tytoń, machorkę, papierówkę. Mieliśmy co robić, a w jeziorze były raki. Wieczorem to baliśmy się wejść do wody. Tatuś zrobił nam takie siatki okrągłe z drutu. Z początku to mamusia dawała nam słoniny. Przywiązywaliśmy do siatki. To siostra Frania łapała żaby i za nogi rozdzierała je na pół. Lepsze były dla tych raków jak słonina. Mieliśmy skrzynki z desek i wstawialiśmy w te trzciny. Tatuś nam wywoził do Grudziądza. Na rynku była taka pani, co handlowała rybami i rakami. Chętnie od nas brała te raki. Koło domu mieliśmy taki mały staw. Pełno było żab. Co wieczór bardzo ładnie nam rechotały, a w zimie, jak już trochę zamarzło, koniem z jeziora przywieźliśmy parę beczek wody, żeby trawę przykryć i mieliśmy wspaniałe lodowisko. Na Pomorzu wszyscy nosili takie korki drewniane, obite z wierzchu skórą. Na tych korkach była dobra jazda. W Orlu mieliśmy taką szkołę od jesieni do kwietnia. To była wieczorówka. W dzień uczyły się dzieci. To była szkoła przysposobienia rolniczego. Przez 3 zimy się uczyliśmy. W 1939 roku tatuś nasz miał już mundur. Należał do tak zwanej obrony narodowej. Z pierwszej wojny miał 3 paski. No to chyba plutonowy. Pamiętam, na 3 maja w Łasinie był wielki festyn nad jeziorem. Była wojskowa muzyka i grochówka. Byliśmy tam naszą bryczką, końmi. W lipcu było u nas bardzo dużo wojska. Żniwa sprzątnęliśmy do odpustu. To jest do 15 sierpnia. Jeszcze tatuś był w domu, jak przyszło 2 wojskowych i zabrali nasze konie. Ale zaraz na 2 dzień tatuś poszedł na wojnę. Przez 2 tygodnie siedział w okopach za Biskupcem, a przed Iławą. Miał karabin maszynowy i 3 żołnierzy sąsiadów, którzy na pożyczonych rowerach przyjechali po żywność. Żywność rano mieliśmy im wynieść do drogi. Mamusia piekła ciasto, myśmy szykowali kogutki do pieczenia. Cała noc była pracowita. Dzień się zrobił, a tu wojna. Ale do drogi im zdążyliśmy wynieść. Zdążyli wyjechać. Kazali nam uciekać. Wojtanowicz miał brata starszego, kawalera. I wojsko wzięło im tylko 1 konia. Bo 2 klacz ze źrebięciem. Bibrowi też tylko 1 konia wzięli, bo 2 był stary. I tak 2 rodziny razem uciekaliśmy. Jak dojechaliśmy do Gruty, to już wieża na kościele była postrzelona pociskiem. Niemcy byli w Roguźnie zamku jeszcze przed pierwszym. W Grucie było bardzo dużo wojska. Myśmy uciekali z krowami. My mieliśmy 2 cielaki, takie 3-miesięczne bliźniaki. Podszedł żołnierz. Gdzie z tymi cielakami? Daleko nie pójdziecie. Dajcie na obiad dla żołnierzy. I zabrali nam. Tym razem nie wiem, czy zdążyli z nich obiad zrobić. Myśmy uciekali przez Mełno, Radzyń na Wąbrzeźno. Za Radzynem zatrzymaliśmy się. Gospodarz już wyjechał. Chcieliśmy trochę pokarmić krowy, konie, ale wojsko uciekało, my z nimi. Jak minęliśmy Wąbrzeźno, zatrzymaliśmy się na łące. Krowy trzeba wydoić. Już się zrobił wieczór, mieliśmy się na noc zatrzymać, ale nadleciał samolot. W trawniku tylko syczało od pocisków. Został zbombardowany młyn parowy. Zrobił się wielki popłoch, uciekało wojsko i cywile. Dojechaliśmy do drogi, co jest z Brodnicy do Kowalewa w Pluskowęsach. Zatrzymaliśmy się u znajomych Molków. Oni też przyjechali z Tarnowa, rok później od nas, jako parcelanci. W tych Pluskowęsach byliśmy ze 3 dni. Franek nakosił koniom koniczyny, nałożył na wóz. Konie oddyszła i z wozu konie żarły koniczyny, a na wozie był zapakowany w wiadrze miód. Konie ten dykiel z wiadra zerwały. Zaraz znalazły się pszczoły, konie się spłoszyły. Do wieczora ich łapaliśmy. Taką mieliśmy przygodę, ale i stratę, bo nie mieliśmy miodu do chleba. I znów musieliśmy uciekać dalej. Przez Kowalewo, Wielkołąkę, do Pruskołąki, do Nowickich. Znów się zatrzymaliśmy trochę, ale już razem z Nowickimi uciekaliśmy i polskimi żołnierzami, którzy boso uciekali. Przez rzekę Drwęce była kolejka, żeby się dostać przez most. Tak dojechaliśmy do miasta Kikuł. Tam dogoniło nas wojsko niemieckie i wracaliśmy z powrotem do domu. Zatrzymaliśmy się u Nowickich. No, napiekli chleba, bo nie było już co jeść. Do domu wróciliśmy, jak był wieczór. U nas nic się nie spaliło, a Wojtanowiczom spaliła się stodoła z tytoniem i stogi ze zbożem. Nasze stogi ze zbożem stały na polu, bo w stodole mieliśmy tytoń. Trzeba było nałożyć zboża na wóz i przywieźć. Na klepisku była maszyna. Konim i kieratem się młóciło, to już sąsiedzi nam młócili. Dom otwarty był, jak wróciliśmy, a w domu pobojowisko, jak po wojnie. Pościel podarta na paski, pełno pobitych jaj, świnie zrobiły sobie legowisko. Mieliśmy bojowe zadanie, żeby wszystko posprzątać. Z jeziora woziliśmy wodę, na strychu stajni było siano. Nanosiliśmy siano na podłogę, żeby na mokrym nie spać. Jeszcze nie zdążyliśmy zasnąć, a tu ktoś się do drzwi dobijał, że aż drzwi wrąbał. Zaczęliśmy się szybko ubierać i cicho czekamy, a tu przed otwartym oknem pojawił się wielki wieprz. To Wojtanowicza knur, co maciory pokrywał, miał ze 200 kilogramów. Ile on nam strachu narobił, on miał w domu legowisko. Całą jesień mieliśmy co robić. Kropami kartofle wykopać, no nie było koni. Cukrowych buraków było dużo, z pola na takich noszach do drogi nosiliśmy. Wojsko niemieckie wywoziło z lasu drzewo. Jak wszyscy już wykopali buraki, to zaczęli wywozić buraki do cukrowni. Trzeba im było załadować nawozy. Myśmy najęli głowackich synów i za robotę zapłacili, ale za buraki i za tytoń żadnych pieniędzy nie dostaliśmy. Na 40 rok zima była duża. Śniegu były wielkie zaspy. Wciąż odśnieżaliśmy drogi. W 1940 roku zabrali nam krowy, maszyny i chodziliśmy do pracy do majątku. Byliśmy ubezpieczeni. Orle miało 370 hektarów ziemi i była w Orlu gorzelnia. Było dużo sadzonych ziemniaków, bo z żyta i ziemniaków robili wódkę. 23 listopada 1941 roku już spaliśmy, jak usłyszeliśmy krzyk, żeby wstawać i się ubierać. Popędzili, żeby szybko. Przed bramą stała furmanka. Tak jak wstaliśmy, związaliśmy pierzyny w prześcieradła i do worków ciepłe ubrania, buty i co było w domu do jedzenia. Tak nas wieźli. Do Mełna jest ze 6 kilometrów i z nami jechał opiekun z bronią. W Mełnie byli już nasi sąsiedzi. W Mełnie czekaliśmy cały dzień na transport Niemców z Ukrainy. W dzień przyjechało kilka wozów z ludźmi z Łasina. Zdążyli się rozładować. W Mełnie są dwa perony, bo się pociągi mijają. Na tych peronach ludzie sobie poukładali swoje rzeczy, worki pod spód, a pierzyny na wierzchu. Koło południa przejechał pociąg pośpieszny. Wszystkie pierzyny zabrało w powietrze. Naprzeciw dworca była cukrownia. Pełno miała pierza w burakach. To tych ludzi, co w dzień przyjechali, tylko zdążyli przenieść furmanek bagaż na perony. To też były rodziny z dziećmi. Transport z Niemcami przyjechał, jak już było ciemno. Oni wsiedli na nasze furmanki, a my do pociągu. A nas powieźli przez Grudziądz, Bydgoszcz. Każda rodzina miała opiekuna z bronią. Minęliśmy Bydgoszcz, to myśleliśmy, że wiozą nas do Niemiec. A tu nagle pociąg się zatrzymał i wszystkich sortowali. Małe dzieci wsadzali na samochody, co miały przyczepy. Większe bagaże też wrzucali na drugą przyczepę. Naszą 4-letnią siostrę wzięli na przyczepę, ale 9-letniego brata już nie. Mniejsze bagaże nieśliśmy. Te dzieci na tej przyczepie, to był wielki krzyk. To podobno do Potulic tylko 8 kilometrów. Tak nam ta droga się dłużyła i byliśmy popychani, żeby nie zostawać. Tak doszliśmy do bramy przed pałacem w Potulicach. Za bramą pierwszy apel. Kontrola, rewizja, odliczanie wszystkich. Bardzo to długo trwało, nim nas wpuścili do środka. To była kiedyś kaplica. Ołtarza już nie było, tylko chór. Na podłodze trochę słomy starej, a w niej pełno robactwa. Od maja przez tę kaplicę przechodziły transporty. Myśmy tam byli parę dni, bo w tym pałacu była duża sala ze sceną. W tej sali zrobili piętro. Na dole wstawili dużo obciętych młodych drzew i na nich podłogę równo ze sceną. Te drzewa nie były nawet dobrze obcięte z gałęzi. Ludzie żyli jak w lesie, a ci z góry im śmiecili na głowy. Myśmy dostali u góry w kącie koło sceny kąt. 4 metry na 8 osób. Tylko z tej sceny było bardzo kręte schody, żeby się dostać do toalet, które były w piwnicy. I do nich zawsze kolejka. Nie wszyscy zdążyli. W Potulicach przed wojną było seminarium duchowne księży werbistów misjonarzy zagranicznych. Właścicielka majątku, hrabina Aniela Potulicka, swoją posiadłość na ten cel zapisała. Ludzie z Potulic ją pamiętali. W 1941 roku bardzo wcześnie były mrozy. Listopad był bardzo mroźny. Buraki cukrowe, nawet ziemniaki, nie wszyscy wykopali. Pierwszą pracę mieliśmy sprzątanie wokół pałacu, kaplicy. Wszystkie liście grabiliśmy przez parę dni. Od świtu do nocy było zajęcie, ale i zmieniła się pogoda, zrobiła się odwilż, nawet padał deszcz. W pierwszych dniach granica zrobił apel i odliczył nas około 100 osób. Przed bramę zajechały wozy konne, takie z drabinkami, co się w żniwa snopki z pola zwozi. Może była 3 godzina, ale już było ciemno, jak wyjechaliśmy. Nie wiem, jak długo jechaliśmy, jak się nazywała ta miejscowość. Był to duży majątek. Zakwaterowali nas na strychu nad stajnią. W stajni było dużo krów. Na tym strychu była słoma, w której schowały się przed zimą komary. Nas było 3 siostry. Miałyśmy tylko 1 koc. Zamiast się nim przykryć, to musiałyśmy położyć na słomie. I tak całą noc komary nie dały nam spać i przemarzłyśmy podróżą, że nie zdążyłyśmy się do rana rozgrzać. A tu wcześniej pobudka. Nie wiem, co dali nam na śniadanie, ale podszedł do nas młody człowiek, powiedział, że on tu jest gospodarzem i był przez cały czas. Wyprowadził nas na pole. To pole to około 100 hektarów cukrowych buraków. Nas było tyle, co tych hektarów. Prawie cały grudzień coraz popadywał deszcz. Na buty naciągałyśmy z worków skarpety i przywiązywałyśmy do nóg, bo inaczej to by nam zelówki w błocie zostały. Ubrania mokre to suszyłyśmy na krowach. Tylko trzeba było pilnować, żeby z nich nie spadły. Nie pamiętam, którego grudnia przyjechaliśmy, ale w Wigilię skończyliśmy. Przy tej pracy nie wolno nam było się wyprostować ani na chwilę. Dowiedzieliśmy się, że od świąt do Nowego Roku miało być wielkie polowanie. Niemcy mieli przyjechać, a my mieliśmy naganiać zwierzynę w lesie. Ale coś im nie wyszło podobno na froncie i nie było polowania. Ale nas ten tydzień do Nowego Roku przetrzymali na tym strychu. Mieliśmy pod dostatkiem ziemniaków zmarzniętych, że noża nie można było w nie wbić. A jak rozmroziliśmy, to były słodkie i woda z nich ciekła, nie do jedzenia. Zrobiliśmy z nich placki, ale trzeba było posypać waniliowym cukrem. Zaraz po Nowym Roku, wcześnie rano, była pobudka. Szliśmy na dworzec. Z tego dworca były 2 przystanki do Nakła. No, byliśmy znów w Potulicach. To był już styczeń. Do Potulic sprowadzili mężczyzn z obozu Stutthofu do budowania baraków, ale najpierw trzeba było wykarczować. Blisko pałacu wybudowali takie baraki bez okien. Dachy były równo z ziemią, cygańskie. Myśmy byli zatrudnieni przy ściąganiu gałęzi. Były takie lory do przewożenia piasku. One jeździły po torach, my ładowaliśmy piach i równaliśmy teren pod budowę baraków. Tak pracowaliśmy do któregoś marca i znów był apel. Tym razem granica nas podług abecadła wywoływał. Wywoływał kobiety, które miały małe dzieci i bardzo dużo nas wybrał. Pamiętam, kazał nam zabrać wszystkie swoje rzeczy, ale która z kobiet jest w ciąży, to miała się zgłosić. I były takie 2, to je zwolnił. Było bardzo dużo kobiet, co zostawiały dzieci. Jak one prosiły. Granica to był z Orla, nasz sąsiad, nawet sołtys. Z nami transportem przyjechał do Potulic. To był Pomorzek, umiał dobrze po niemiecku. W Potulicach założył opaskę na rękaw i był kapo. Bił nie tylko dzieci, raz i sąsiad jego dostał od niego, niejaki Otolski. Za dobre sprawowanie zwolnili go, pojechał do Niemiec. Do Orla wrócił w 47 roku. Żonę i córkę zostawił z bagażem w Mełnie. Sam przyszedł na gminę, żeby dostać jakiś wóz, żeby przewieźć bagaż, bo miał go dużo. Na tej gminie była milicja i ORMO. Jeden z nich, Szczesak, co był bity przez granicę nie jeden raz, zaraz to zgłosił i do domu nie puścili go. Żonę i córkę przywieźli z dworca. Wiem, że w sądzie było więcej, co go sądziło. Był długo w więzieniu, ale nie pamiętam, jak długo. Tak jak pisałam, bardzo dużo tym razem nas wyjechało. Z całym bagażem pędzili nas do Nakła. Zatrzymaliśmy się w Tczewie. Dosyć długo pociąg stał na dworcu. Wachmani przy wejściach, na peronach na baczność, pilnowali, żeby kto nie uciekł. Ja siedziałam przy oknie i zasnęłam. Dla ludzi to było ciekawe, że same kobiety i tak pilnowane. Żeby było dla nich ciekawiej, to taka nasza sąsiadka Drwalowa, podobno jak ja spałam, wyciągała z moich włosów wszy i biła ich na szybie. Taki cyrk urządziła dla ludzi. Z Tczewa dojechaliśmy do Nojteś i to koniec naszej podróży. Zakwaterowali nas w dużej sali. Dostaliśmy kolację. W kankach do mleka przywieźli ryż, nawet gęsty i dosyć dużo. Jak się później dowiedzieliśmy, że na te kolacje złożyli się ci gospodarze, co dostali robotników. Na drugi dzień była niedziela. Na podwórku było dużo furmanek z saniami. Był śnieg. Ten dom, co nocowałyśmy, to Arbajcam. Jeden z tych gospodarzy miał listę. Wyczytywał nas podług abecadu. To był pan Klasa. A gospodarze podjeżdżali i zabierali. Myśmy trafiły do wsi Ladekop. Marysia była u tego gospodarza, co wyczytywał, Klassen. Zosia była u Arenta, bardzo blisko z drugiej strony drogi, a ja byłam od nich daleko, z drugiej strony wsi, za mleczarnią, u Celsa. Ze mną była starsza pani Kruszewska. Ona była z naszego transportu z Łasina. Cels to duży gospodarz. Starsi ludzie mieli 3 córki i syna. Ellen i Krystol były w domu. Gerda pracowała w mleczarni. Genter miał 15 lat. Chodzili do szkoły do Tygenhopu. Było 2 jeńców francuskich, młody Polak i była taka rodzina polska z dziećmi. To taki deputatnik, co zarządzał pracą w polu. Pierwszą pracę, jaką wykonywałam, to obcinanie żywopłotu. Dali mi nawet drabinę i nożyce, takie półmetrowe. Płot był wysoki, nóg na tej drabinie nie czułam, tak mi było zimno. Tej pani Kruszewskiej dali taczkę i młot duży. Miała koło domu zabudowania zbierać kamienie, potłuc je i łatać dziury na podwórzu gospodarstwa. Ale ta pani nie była długo. Nie wiem za co, ale ta pani złapała ją za włosy i dobrze nią poszarpała. Kruszewska umiała po niemiecku i coś jej odpowiedziała. Za 2 dni później Cels odwiózł ją na Arbeitsamt. Ellen mi powiedziała, że ja jestem młoda, to się wszystkiego nauczę. Ale się nie nauczyłam. To była rodzina bardzo podzielona. Matka i ta starsza Ellen wciąż się nad tą Krystol znęcały. Ta wciąż chodziła i płakała. Dla mnie była bardzo dobra. Było 16 krów do dojenia. Po 8 krów miałyśmy do dojenia. Krowy były na wizach. Trzeba było koniem z kanami dojechać, bo prosto z pola jechałam do mleczarni. Kany były duże, po 20 litrów. Od mycia tych kan skaleczyłam sobie palec. Cały był żółty, nawet paznokieć mi schodził i nie mogłam krów doić. To Ellen doiła za mnie. Kazała wodę pompować dla tych krów, ale ta pompa tak ciężka, że nie pompowałam. Siostry moje po kolacji tylko naczynia pomyły i miały wolne, a ja musiałam naobierać ziemniaków w wiadro, wyczyścić wszystkim buty. I Genter co wieczór jeździł sobie rowerem po alejkach, a ja grabiami grabiłam, żeby ślady po rowerze zlikwidować. To był jego sport. Marysia raz przyszła do mnie po pracy, a ja jeszcze miałam alejki grabić. Trafiła na Ellen. Powiedziała jej, że mnie wykorzystują. To ją psem pogoniła. Marysia powiedziała swojemu gospodarzowi, ten jej, to był takim Arbeitsführerem i miał opiekę nad pracownikami. Przysłał szupo do Celsa. Byliśmy na wizie i ja w ten czas nie miałam tego palca zarośniętego. Przestraszyła mnie, że trzeba pracować. Ale na drugi dzień, jak wróciłam z mleczarni, to miał na podwórku bryczkę wyciągniętą. Kazał mi zjeść śniadanie, że pojedziemy. To był 24 maja. Ja miałam 18 lat. Zawiózł mnie do Neutaisch na Arbeitsamt. Tam czekał na mnie gospodarz. Też taką bryczką, co się mleko w kankach wozi. Do Halbstadtu to jest parę kilometrów, zupełnie nad rzeką Nogat. Tak trafiłam do drugiego gospodarza. Nazywał się Fryzym. Sam gospodarz był na wojnie. W domu była żona, dwoje dzieci. Annelizin, 6 lat, a Horst, 4 lata. Gospodarstwo było małe. 4 konie, 28 krów. Gospodarstwem rządził sąsiad po 40, kawaler. Do pracy dochodziło dwóch niewolników, Anglików, i była Polka z Potulic. Młoda dziewczyna od Wyżyska. Jeden z Anglików, Farm, był oficerem. Nie potrzebował pracować, ale on był z dużego gospodarstwa. Umiał robić końmi, a na żuławach to w 4 konie robią w polu. Wolał pracować, jak siedzieć w sztalagu. Harry był z Londynu i tylko na sezon letni. Fryzym był bardzo dobrym człowiekiem. Obiady były dla wszystkich jednakowe. Tylko w kuchni były 2 stoły, bo jeńcy nie mogli jeść przy jednym stole. Takie były przepisy, ale pracować mogliśmy razem. Mieliśmy z Janką tylko po 4 krowy do dojenia. Gospodyni parę razy puściła mnie do Ladekop, do sióstr. Doiła za mnie. Nawet byłam na urlopie w 42 roku w listopadzie. Byłam w Orlu i w Potulicach. Ten pan, co przywiózł mnie do Halbstadtu, to u niego dziewczyna była z Potulic, Irena Dzikowska. Ona zmarła w 43 roku. Była z Okonina, z naszego transportu. Zmarła na płuca w Halbstadcie. Pracowałam od 24 maja 42 roku do listopada 43 roku. Przyszło wezwanie z Potulic, żeby wracać. Ale nie wszystkich wezwali, co razem nas tak dużo wyjechało. Janka została. Mnie gospodarz zawiózł do Malborka. Moje siostry z Ladekopu też jechały. Na dworcu mieliśmy już opiekuna z bronią i tak dojechaliśmy do Potulic. Zakwaterowano nas w barace, co nie wolno nam było iść do baraki, gdzie mieszkała rodzina. Ale brat z siostrą byli u nas. Za 2 dni 2 wachmanów przywiozło 11 osób do naszego baraku i na drugi dzień wcześnie rano zrobili pobudkę. I odliczyli 11 osób. I myśmy, 3 siostry, zostały wyczytane na wyjazd. Jeszcze było ciemno, jak doszliśmy do Nakła. No ale to był listopad. Tak dojechaliśmy do Gdyni Orłowa na zamianę za tych, co przywieźli do Potulic.